Dzień dobry, nazywam się Przemysław Wójtowicz, jestem pracownikiem delegatury IPN w Bydgoszczy. Zapraszam Państwa na wykład o tytule Dziedzictwo Zielonej Solidarności. Do tej pory mieli Państwo możliwość obejrzenia 6 wykładów z cyklu Bohaterowie Zielonej Solidarności. Wykład był nagrywany i prowadzony staraniem delegatury IPN w Bydgoszczy od września 2023 roku. Wykład numer 1 był wykładem wprowadzającym. Był on prowadzony przeze mnie, dotyczył historii polskiej wsi i polskiego ruchu ludowego po II wojnie światowej. Zostały na nim wytłumaczone podstawowe pojęcia związane z tymże ruchem i najważniejsze wydarzenia wówczas również zostały omówione. Wykłady od drugiego do szóstego były to typowe wykłady biograficzne, w których to prezentowaliśmy Państwu charakterystycznych bohaterów związanych z polską wsią i zieloną solidarnością. Dzisiaj zapraszam Państwa na wykład numer 7, który będzie miał charakter podsumowujący cały nasz dotychczasowy cykl. Jeszcze raz tylko przypomnę, że całość, czyli 7 wykładów będzie do obejrzenia na kanale IPN TV, który jest umiejscowiony w ramach portalu YouTube. Chciałbym kilka słów opowiedzieć na temat doboru tychże 5 prezentowanych wcześniej przez moich poprzedników bohaterów. Jak Państwo zauważyli, były to zarówno osoby znane na scenie ogólnokrajowej, jak i osoby znane typowo lokalnie. Zostały one dobrane w ten sposób, że każdy z nich miał wyraźne cechy wspólne, ale również charakteryzowali się cechami indywidualistycznymi. Przy okazji tego, że cały cykl jest nagrywany w Bydgoszczy, czyli na Kujawach i Pomorzu, staraliśmy się też wypromować kilka osób związanych typowo z regionem Kujaw i Pomorza, które naszym zdaniem są warte zauważenia oraz rozpropagowania na arenie ogólnopolskiej. W tym miejscu chciałbym krótko przypomnieć poszczególnych bohaterów. Dokonam ich charakterystyki. W pierwszej kolejności opowiem o kilku ogólnych elementach, ale przy każdym z bohaterów też chciałbym Państwu przypomnieć jakąś istotną cechę szczególną, poprzez którą mam nadzieję, że tenże bohater został lub też będzie zapamiętany. Pierwszym z wykładów biograficznych został na nim zaprezentowany Stanisław Helski. Wykład miał podtytuł Lider Solidarności Chłopskiej. Prelegentem był dr Łukasz Sołtysik. Stanisław Helski żył w latach 1929-2004. Był działaczem, który zaangażował się w działalność społeczno-polityczną na długo przed sierpniem 1980 roku, albowiem działał już aktywnie w ramach tak zwanej opozycji przedsierpniowej. Między innymi pod koniec lat 70. był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Jeżeli chodzi o początek lat 80., był on jednym z współzałożycieli tak zwanej Solidarności Chłopskiej, czyli organizacji, która powstała na bazie sierpnia 80. roku w polskiej wsi. Był to jeden z bardziej znanych liderów obok założyciela Solidarności Chłopskiej pochodzącego z naszego regionu Stanisława Janisza. Stanisław Helski przede wszystkim działał na Dolnym Śląsku, w tym w dawnym województwie wałbrzyskim, gdzie też prowadził swoje bardzo dobrze prosperujące gospodarstwo rolne. I ta cecha charakterystyczna, która najbardziej kojarzy się z tym liderem, z tym bohaterem, to jest bez wątpienia wieloletnie nękanie przez Służbę Bezpieczeństwa i aparat administracyjny Stanisława Helskiego. Oczywiście przyczyną tego nękania była jego aktywna działalność polityczna, aktywna działalność niepodległościowa. Szczególnie intensywne było ono od wiosny 1982 roku, gdzie pod pretekstem niegospodarności zostało zajęte jego gospodarstwo, ugorowana w sposób jak najbardziej prawidłowy przez niego ziemia, została przymusowo obsiana przez państwo, następnie bohatera naszego obciążono finansowo, wydatkami, kosztami z tym związanymi. Przy okazji zniszczono areał, przy okazji właściwie doprowadzono w ten sposób do ruiny te wcześniej bardzo dobrze prowadzone gospodarstwo o charakterze wzorcowym. Niewątpliwie ten element był jednym z elementów, który doprowadził do narastania frustracji u naszego bohatera i zapewne można w ten sposób zrozumieć akt, którego się on dopuścił już po okresie transformacji ustrojowej, która nastąpiła w Polsce po 1989 roku. Mianowicie na jednym ze spotkań uderzył Wojciecha Jaruzelskiego. Taka bardzo charakterystyczna rzecz, że wieloletnie nękanie może zniszczyć naprawdę i mogło zniszczyć i zniszczyło wybitnego działacza patriotycznego, działającego wiele lat na rzecz polskiej wsi, na rzecz niepodległości Polski. Na kolejnym wykładzie zaprezentowany został Henryk Bąk. Podtytuł tego wykładu to lider Solidarności Wiejskiej. Prelegentem był dr Grzegorz Łeszczyński. Henryk Bąk żył w latach 1930-1998. Bardzo wcześnie rozpoczął swoją działalność społeczno-polityczną, albowiem już w okresie stalinizmu. I trwała ona praktycznie do końca, czyli aż kilkadziesiąt lat. Między innymi był założycielem organizacji chłopskiej działającej w latach 70. w swojej rodzinnej miejscowości, tak zwanych komitetów chłopskich. Był współzałożycielem Solidarności Wiejskiej na początku lat 80. XX wieku. Jego działalność bynajmniej nie zakończyła się wraz z odzyskaniem przez Polskę suwerenności po 1989 roku. Między innymi był parlamentarzystą, nie zgadzał się z kierunkiem, w którym poszedł ruch Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym chociażby w 1990 roku założył struktury PSL, tak zwanego Mikołajczykowskiego, które miały nawiązywać do takich prawdziwych korzeni ruchu ludowego. Działał, mieszkał w dawnym województwie radomskim oraz w Warszawie, albowiem był członkiem nie tylko Solidarności Rolniczej, ale również był aktywnym członkiem Solidarności Robotniczej. Jeżeli chodzi o cechę taką charakterystyczną naszego bohatera, to tak jak powiedziałem, niewątpliwie pozytywizm i wieloaspektowość jego działań. Jak Państwu wspomniałem, ta jego działalność to jest działalność od naprawdę młodych lat. W okresie stalinowskim był założycielem obrony konspiracyjnej PSL, która później została przekształcona w Polską Szturmówkę Chłopską. Ta grupa została namierzona i zlikwidowana przez ówczesnych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Aktywni młodzi działacze otrzymali wyroki kary śmierci. Następnie Henrykowi Bąkowi tą karę śmierci zamieniono na dożywocie. Później te wyroki też się zmieniały. Summa summarum, odsiedział pewien okres w stalinowskim więzieniu. Także był ewidentną ofiarą represji okresu stalinowskiego. Po wyjściu z więzienia bynajmniej nie zaprzestał działalności, włączył się w działalność społeczną, społeczno-polityczną, był aktywnym, autentycznym liderem lokalnej społeczności, a pochodził z miejscowości Lisów. Jednocześnie zdobywał gruntowne wykształcenie. Najpierw inżynierskie, następnie prawnicze. To pozwoliło mu jednocześnie i działać, i pracować zarówno na swojej wsi, jak i pracować w Warszawie w różnych przedsiębiorstwach, między innymi w elektromontażu. Przy okazji wykształcenia prawniczego pomagał ludziom potrzebującym porad prawnych, ludziom poszkodowanym przez system. W latach 70. był założycielem Komitetu Chłopskiego. Następnie, jak już Państwu wspomniałem, w okresie transformacji przełomu lat 80. i 90. nie zgadzał się z linią, w którą poszło Polskie Stronnictwo Ludowe i ówczesny Ruch Ludowy i postanowił założyć PSL Mikołajczykowskie, które nawiązywało do jego zdaniem najbardziej autentycznych wzorców, tych najistotniejszych przedwojennego i bezpośrednio powojennego ruchu ludowego. Trzecim prezentowanym w naszym cyklu bohaterem był Witold Hatka. Podtytuł wykładu: Działalność działacz Solidarności Chłopskiej. Prelegentem przedstawiającym tego bohatera był dr Piotr Rybarczyk. Witold Hatka żył w latach 1939-2010. Jego działalność społeczno-polityczną można podzielić na dwa okresy. Pierwszy aktywny okres to jest początek lat 80. XX wieku, czyli okres związany z tworzeniem się niezależnych struktur Solidarności Rolniczej na polskiej wsi po sierpniu 1980 roku. Jak pamiętamy, Solidarność Rolnicza poszła nieco bardziej krętą drogą, jeżeli chodzi o rozwój, niż Solidarność Robotnicza. Na polskiej wsi powstały trzy konkurujące ze sobą organizacje i Witold Hatka doprowadził między innymi do zjednoczenia tychże organizacji i powstania wiosną 1981 roku jednej wspólnej organizacji rolniczej. A mianowicie stało się to dzięki temu, że był przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej założonej 13 lutego 1981 roku w Bydgoszczy. Było to forum tych trzech skłóconych organizacji rolniczych. W ramach jego przywódcy doszli do porozumienia i w następstwie tegoż porozumienia powstała Solidarność Rolników Indywidualnych. Witold Hatka jest lokalnym działaczem, działał przede wszystkim w województwie bydgoskim. W części lat 80. jego działalność polityczna nieco zeszła na drugi plan, albowiem wyemigrował z Polski, niemniej powrócił w okresie transformacji i z miejsca zaangażował się ponownie w działalność społeczno-polityczną. Także drugi okres jego aktywności to już jest okres wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Chociażby warto przypomnieć o tym, że był jednym z współzałożycieli najpierw Ligi Rodzin, następnie Ligi Polskich Rodzin. Jeżeli chodzi o element charakterystyczny, to jest ta przysłowiowa praca u podstaw dla poprawy warunków grup poszkodowanych. Ten element jest charakterystyczny i bardzo widoczny w działalności Witolda Hatki. No chociażby świadczy o tym zaprezentowane przed momentem przeze mnie działanie na początku lat 80. na rzecz zjednoczenia skłóconych ze sobą niezależnych organizacji rolniczych, które zakończyło się sukcesem. Drugi okres, no to już jest nowe trzecie tysiąclecie po 2000 roku. Najpierw prezesura Ligi Rodzin, następnie Witold Hatka był współzałożycielem Ligi Polskich Rodzin, czyli w tamtym okresie jednej z ważniejszych, istotniejszych polskich partii politycznych działających na polskiej scenie politycznej. Wówczas również był organizatorem chociażby Wielkopolskiego Banku Rolniczego, który z założenia miał pomagać w uzyskaniu dofinansowania, w dawaniu kredytom rolnikom i osobom potrzebującym, które chciały rozwinąć czy też rozpocząć swoją działalność. Także ta przysłowiowa XIX-wieczna, taka pozytywistyczna praca u podstaw jest niewątpliwie elementem charakterystycznym Witolda Chatki. Pamiętajmy, że nie wszystkie tego typu działania skończyły się sukcesem. Tutaj mam na myśli chociażby sprawę związane z bankiem. Niemniej ważne jest to, że naprawdę ten człowiek chciał, starał się i pomagał. Starał się pomagać tym osobom, które w wyniku transformacji ustrojowej nie skorzystały na przekształceniach, na przemianach. A pamiętajmy, że naprawdę nie wszystkie grupy społeczne skorzystały z transformacji, przecież wiele było w latach 90. i na początku lat 90. obszarów tak zwanej biedy, szczególnie na polskiej wsi. Kolejny bohater, którego mieliśmy możliwość zaprezentowania Państwu, to Antoni Łapczyński. Wykład miał pod tytuł Działalność Rolników Indywidualnych Solidarność. Działacz Rolników Indywidualnych Solidarność. Prelegentem był ksiądz dr Michał Damazyn. Antoni Łapczyński żył w latach 1939-1983. Jest lokalnym działaczem, pochodzącym z dawnego województwa toruńskiego, ale chcieliśmy tą postać zaprezentować na tak zwanych szerszych ogólnopolskich wodach i mam nadzieję, że nam to się udało. Albowiem zasługi tego człowieka były niebagatelne. Był chociażby współzałożycielem Solidarności Rolników Indywidualnych na terenie właśnie województwa toruńskiego. Szczególnie intensywnie działał na rzecz polskiego cukrownictwa, przemysłu cukrowego, branży cukrowniczej. I ten element związany z cukrownictwem jest jednym z najbardziej charakterystycznych w jego biografii. Udział w strajkach najpierw w cukrowni Chełmża, a następnie w przedsiębiorstwie Polski Cukier. Ten pierwszy strajk w cukrowni Chełmża, to jest miejscowość pod Toruniem, tam funkcjonuje duża cukrownia. Do tego strajku doszło w dniach 18-25 września 1980 roku, a więc bezpośrednio w okresie posierpniowym. Warto wspomnieć, że był to najbardziej istotny strajk dla branży cukrowniczej. I jednym z jego współorganizatorów był nasz bohater. Następnie pan Antoni Łapczyński był liderem strajku okupacyjnego w zarządzie przedsiębiorstwa państwowego Cukrownie Toruńskie w Toruniu. Ten strajk rozpoczął się 12 listopada, a zakończył 13 grudnia 1981 roku, a więc w momencie wprowadzenia w Polsce przez juntę wojskową dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Nasz bohater był organizatorem, liderem tegoż strajku, a więc de facto z miejsca bardzo szybko został internowany i zapewne internowanie doprowadziły do wzmożenia choroby i niestety przedwczesnej śmierci naszego bohatera, bardzo zasłużonego bohatera. Ostatnim z prezentowanych bohaterów był Piotr Bartoszcze. Pod tytuł wykładu Symbol niezłomnej wsi prelegentem był pan Wojciech Gonera. Piotr Bartoszcze żył w latach 1950-1984. Był działaczem Solidarności Chłopskiej w okresie posierpniowym. Gdy doszło do zjednoczenia organizacji rolniczych, działał w Solidarności Rolników Indywidualnych, również po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność konspiracyjną rolników indywidualnych. Warto wspomnieć o tym, że cała jego rodzina była bardzo mocno zaangażowana w taką działalność, zarówno przed, jak i po stanie wojennym. Pamiętajmy o jego starszym bracie Romanie, pamiętajmy o jego ojcu Michale. Piotr Bartoszcze chociażby był uczestnikiem strajku okupacyjnego przeprowadzonego w Inowrocławiu w okresie od 16 do 17 kwietnia 1981 roku. Warto pamiętać o tym ważnym epizodzie. Wszyscy pamiętamy i bardziej kojarzymy o wiele bardziej znany strajk, który wówczas w tym samym okresie miał miejsce w Bydgoszczy, a warto pamiętać, że w Inowrocławiu również takowy strajk występował i doprowadził de facto do w miarę konkretnych postanowień. Także Piotr Bartoszcze przede wszystkim działał na Kujawach Zachodnich w okolicach Inowrocławia. No, szanowni Państwo, element charakterystyczny, jakkolwiek to brzmi, to nie można nie pamiętać, należy pamiętać oczywiście o tragicznej śmierci Piotra Bartoszcze. Dzisiaj już wiemy, że było to morderstwo. Było to morderstwo polityczne. Piotr Bartoszcze został zamordowany w nocy z 7 na 8 lutego 1984 roku pomiędzy wsiami Radłówek a Sujkowo, koło Inowrocławia, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Jeszcze raz powtarzam, już dzisiaj wiemy, że było to morderstwo na tle politycznym. Prawdopodobne sprawstwo to funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Tego niestety po kilkudziesięciu latach nie jesteśmy w stanie udowodnić, ale mamy stuprocentową pewność, że nastąpiło mataczenie w śledztwie, które było prowadzone bezpośrednio po tym morderstwie. Co więcej, były też rozsiewane nieprawdziwe oskarżenia w stosunku do Piotra Bartoszcze, które trzeba z ubolewaniem stwierdzić, pokutują do dnia dzisiejszego. Chociażby kwestia rzekomego upojenia alkoholowego w momencie tragicznej śmierci. Wszyscy świadkowie, którzy spotykali się bezpośrednio przed tym zdarzeniem, nie potwierdzają niczego takiego. Także o tych elementach jak najbardziej warto pamiętać, oceniając jak najbardziej pozytywnie dokonania tego człowieka i pamiętając o tym ważnym rolniczym bohaterze. Szanowni Państwo, warto teraz opowiedzieć o cechach wspólnych życiorysów prezentowanych wcześniej pięciu wybranych bohaterów polskiej wsi Zielonej Solidarności. Niewątpliwie u każdego z nich, i to jest bardzo wyraźnie podkreślane w biografii tych osób, istotną rolę w życiu, w wychowaniu odgrywało patriotyczne wychowanie nabyte w rodzinie, w domu rodzinnym. To patriotyczne wychowanie nabyte w domu rodzinnym ukształtowało silną tożsamość wolnościową tych osób. I ta silna tożsamość wolnościowa, to umiłowanie Polski, miłość do ojczyzny sprokurowała chęć do działalności społeczno-politycznej wbrew ówczesnym przeciwnościom, albowiem pamiętamy, w okresie stalinowskim Polska była państwem totalitarnym. Następnie Polska aż do 1989 roku była co najmniej państwem autorytarnym. Także działalność na rzecz suwerenności, niepodległości Polski wymagała naprawdę odwagi. W wielu przypadkach wymagała naprawdę bohaterstwa. A w tych prezentowanych postaciach ci nasi bohaterowie zaprezentowani na naszych wykładach niewątpliwie takowymi cechami się odznaczali. To spowodowało, że chociażby część z nich, przecież omawialiśmy takie przypadki, zaangażowała się w działalność niepodległościową już w okresie stalinowskim. Działali w latach 70. w komitetach chłopskich. Następnie na początku lat 80. byli zaangażowani w działalność, w powstanie struktur Zielonej Solidarności. Nie zatrzymał ich, rzecz jasna, stan wojenny. Przeszli do działań konspiracyjnych. Jak wiemy, co przed momentem zostało powiedziane, część z nich przypłaciła za to życiem. Także ten element jest niewątpliwie istotny, ważny i łączący biogramy tych wszystkich bohaterów. To są takie istotne, naprawdę cechy wspólne. Szanowni Państwo, możemy sobie też powiedzieć, co było podstawą, co jest podstawą dziedzictwa polskiej wsi. Niewątpliwie jest to historyczna spuścizna polskiej wsi, zakorzenienie w wielkiej historii i czerpanie stamtąd określonych pozytywnych wartości. Warto wskazać istotne okresy, jeżeli chodzi o historię chwalebną polskiej wsi i rozwój chociażby ruchu rolniczego, ruchu związanego z polską wsią. Niewątpliwie jednym z najważniejszych okresów są początki, kształtowanie się tego ruchu, czyli przełom XIX i XX wieku oraz działalność struktur rolniczych, organizacji chłopskich w okresie po odzyskaniu niepodległości. Istotną cenzurą jest, rzecz jasna, okres II wojny światowej, gdzie ta działalność była prowadzona w całkowicie odmiennych, skrajnie trudnych warunkach. Podobnie skrajnie trudne warunki wystąpiły również bezpośrednio w okresie powojennym. Tutaj ten okres to przede wszystkim działalność Stanisława Mikołajczyka i zbudowanego przez niego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a jednocześnie nie możemy zapominać o wsparciu, jakie polska wieś udzielała działającym, walczącym wówczas o suwerenność Polski, żołnierzom niezłomnym. Kolejny istotny okres, jeżeli chodzi o cenzurę historycznej spuścizny polskiej wsi, to lata 70., tworzenie się niezależnych od władzy komitetów chłopskich. Jak miasto posiadało swoje struktury w postaci koru, w postaci robcio, tak polska wieś również nie była w cudzysłowie gorsza, posiadała struktury w postaci tworzących się wówczas i działających komitetów chłopskich. Kolejny okres to początek lat 80. XX wieku, powstawanie organizacji Zielonej Solidarności, zjednoczenie tych organizacji i powstanie jednolitej reprezentacji polskiej wsi, czyli Solidarności Rolników Indywidualnych. Wreszcie istotnym jak najbardziej okresem był ten przypadający na przełom lat 80. i 90. Wówczas miała miejsce w Polsce transformacja ustrojowa, transformacja systemowa. Polska stała się państwem suwerennym. Odzyskaliśmy wolność. Polski naród mógł zacząć decydować o sprawach Polski. Dzięki temu wzrosła rola parlamentu. I warto zaznaczyć, że polska wieś od samego początku posiadała i do dzisiaj posiada bardzo silną i istotną reprezentację w polskim parlamencie, a w państwach demokratycznych władza ustawodawcza, czyli parlament, jest jedną z kluczowych i najważniejszych. Szanowni Państwo, teraz pokrótce omówię najważniejsze wydarzenia z tych zaprezentowanych wcześniej przeze mnie w zarysie okresów. Jeżeli chodzi o początki ruchu chłopskiego, to jest koniec XIX wieku, początek XX wieku. Niewątpliwie jest to okres związany z postacią Wincentego Witosa. Warto pamiętać, że Wincenty Witos to jest jeden z sześciu najważniejszych tak zwanych ojców niepodległości Polski. Obok Józefa Piłsudskiego, obok Dmowskiego musimy jak najbardziej o Wincentym Witosie pamiętać. To dzięki niemu na przełomie ówczesnych wieków narodził się ruch chłopski i przekształcił on się w nowoczesną partię polityczną. Z czasem one się podzieliły, niemniej było to niesamowicie, niesamowicie istotne. Ta ugruntowana działalność ruchu chłopskiego, stronnictwa ludowego miała miejsce także w okresie międzywojennym, czyli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 1918 roku. Warto też w tym miejscu jak najbardziej zaznaczyć wkład polskiej wsi, ludzi pochodzących z polskiej wsi w utrzymanie świeżo odzyskanej niepodległości Polski. Pamiętajmy, że gdyby nie ochotnicy, no i z polskich miast oczywiście, ale przede wszystkim z polskiej wsi, nie udałoby się stworzyć niemal milionowej armii ochotniczej, która wygrała wojnę polsko-bolszewicką i bitwę pod Warszawą w 1920 roku. Gdyby nie to, gdyby nie ta świadomość polityczna chłopów, która wówczas zaistniała, zapewne dzisiaj, wówczas Polski nie udałoby się obronić, nie udało obronić by się jej niepodległości. Zresztą w tych gorących dniach, w tym gorącym okresie, Wincenty Witos był przecież premierem rządu obrony narodowej. Także ten wkład polskich liderów pochodzących z wsi i generalnie polskiej wsi w odzyskanie i utrzymanie niepodległości i zbudowanie II Rzeczypospolitej jest naprawdę bardzo duży. Kolejny okres to tragiczny okres II wojny światowej. Stronnictwo ludowe dzięki opisanej wcześniej działalności miało ugruntowaną pozycję. Było jednym z czterech koalicyjnych ugrupowań politycznych tworzących zarówno rząd polski na uchodźstwie, który początkowo funkcjonował w Angers pod Paryżem, następnie w miejscowości w Wielkiej Brytanii w Londynie, ale i również przedstawiciele ugrupowań ludowych wchodzili w skład struktur Polskiego Państwa Podziemnego, czyli ewenementu na skalę europejską, które rozwinęło się na terenach polskich będących w okresie II wojny światowej pod okupacją. Ale rzecz jasna, II wojna światowa to nie tylko działalność polityczna, to również działalność militarna ruchu ludowego, osób pochodzących ze wsi, albowiem nie możemy zapominać o batalionach chłopskich, które powstawały i zasilane były przez ludzi pochodzących ze wsi, z polskich chłopów. A trzeba dodać, że bataliony chłopskie, oddziały batalionów chłopskich praktycznie od samego momentu powstania nie trwały z bronią u nogi, ale aktywnie walczyły, włączone były w wir działań bojowych. Chociażby przez dużą część wojny, chociażby za sprawą walk na Zamojszczyźnie z Niemcami, czy za sprawą walk na Chełmszczyźnie z Ukraińską Powstańczą Armią, które to przeprowadzały ludobójstwo narodu polskiego. Okres powojenny wydawałoby się, że będzie okresem spokojniejszym, a taki już wiemy, że nie był i niewątpliwie zasługuje on na uwagę. Jeżeli chodzi o kwestie związane z polską wsią, to wybitnie warto wspomnieć o działalności Stanisława Mikołajczyka i utworzonej przez niego partii Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Jak wiemy, Stanisław Mikołajczyk po II wojnie światowej wrócił do Polski, gdyż chciał przejąć władzę z rąk komunistów. Już dzisiaj wiemy, że ten cel nie został spełniony, nie udało mu się to, ale udała mu się jedna rzecz. W tym krótkim okresie działalności w Polsce, przed jego ucieczką, udało mu się zbudować potężną partię. Milionową partię Polskie Stronnictwo Ludowe, która wówczas w społeczeństwie polskim pełniła charakter jedynej autentycznej, ogólnonarodowej, masowej partii opozycyjnej. Już dzięki temu wiemy, dzięki temu masowemu poparciu, które miało wówczas Polskie Stronnictwo Ludowe, jakie były autentyczne odczucia narodu polskiego. komu ufali tak naprawdę po II wojnie światowej. Wiemy, że właśnie, że ludowcom, że Stanisławowi Mikołajczykowi, a nie, rzecz jasna, komunistom, którzy wówczas dzierżyli władzę. Także bardzo istotny element. Ale i okres bezpośrednio po II wojnie światowej to przecież walka i działanie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Warto pamiętać, że polska wieś udzieliła olbrzymiego wsparcia chociażby oddziałom żołnierzy niezłomnych. Było to zarówno wsparcie osobowe, wielu członków tychże oddziałów to by pochodziło ze wsi, wywodziło się ze środowisk wiejskich, ale i przecież niezwykle istotne było wsparcie materialne. Przecież żadna partyzantka w żadnym państwie, gdziekolwiek jest podejmowana tego typu działalność, nie może utrzymać się bez wsparcia materialnego ze wsi, bez poparcia właśnie środowisk wiejskich, które dostarczają chociażby żywność. I tak też było w przypadku polskiej wsi, która udzielała poparcia oddziałom żołnierzy niezłomnych, naprawdę różnych nurtów, bo to było przecież środowisko podzielone. I dzięki temu chociażby te oddziały funkcjonowały dobrych kilka lat po II wojnie światowej. Bardzo ważny i istotny element, kolejna cegiełka w budowie chwały polskiej wsi. Kolejna sprawa, tutaj już przechodzimy do lat 70. Warto wspomnieć o tworzonych wówczas ogniskach niezależnego ruchu chłopskiego. Ja ten element bardzo szeroko i szczegółowo omawiałem na wykładzie wstępnym, do odsłuchania którego serdecznie Państwa zapraszam. Dlatego tylko teraz z takiego kronikarskiego obowiązku wymienię organizacje najważniejsze, które wówczas ukształtowały się, a był to okres od roku 1978 do roku 1979. Pierwszy, który powstał, był Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej w miejscowości Ostrówek koło Milejowa. Jako drugi ukształtował się Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej w miejscowości Zbrosza Duża. Jako trzeci powstał Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników w miejscowości Lisów. Jego najważniejszym organizatorem był prezentowany w trakcie jednego z wcześniejszych wykładów Henryk Bąk. Kolejny, jako czwarty, powstał Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej i wreszcie ukształtował się na końcu Ośrodek Koordynacyjny, tak zwany Ośrodek Myśli Ludowej w Warszawie, który miał za zadanie właśnie koordynację tych dotychczasowych rozproszonych działań poszczególnych komitetów. Kolejny ważny okres, jeżeli chodzi o rozwój polskiej wsi i o historię polskiej wsi, to rzecz jasna początek lat 80. XX wieku, powstawanie niezależnych organizacji rolniczych na bazie sukcesu sierpnia 1980 roku. Jeszcze raz przypomnę Państwu, że droga do Zielonej Solidarności, do Rolniczej Solidarności była o wiele bardziej kręta i skomplikowana niż droga Robotniczej Solidarności. Albowiem najpierw na polskiej wsi ukształtowały się trzy odrębne, niezależne organizacje, które niestety w pierwszym okresie rywalizowały ze sobą. Pierwszą, która powstała, była Solidarność Chłopska, na czele której stanął Stanisław Janisz. Drugą była Solidarność Wiejska, na czele której stanął Zdzisław Ostatek. Trzecią był Samorządny Związek Producentów Rolnych, na czele której stanął Gabriel Janowski. Początkowo te organizacje rywalizowały między sobą, ale między innymi dzięki działalności Witolda Chatki, jednego z bohaterów naszych wcześniejszych wykładów, doszło do porozumienia i doszło do zbudowania wspólnej, jednolitej reprezentacji polskich chłopów, czyli organizacji, która do historii przeszła pod nazwą Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Jego przewodniczącym został Jan Kułaj. Niestety miało to miejsce dopiero wiosną 1981 roku, a więc kilka miesięcy po ukształtowaniu się struktur robotniczej Solidarności. Także do momentu wprowadzenia stanu wojennego można powiedzieć, że rolnicza, czyli tak zwana Zielona Solidarność, była dopiero w fazie organizacyjnej. Szanowni Państwo, okres stanu wojennego wcale nie zatrzymał działalności działaczy, przynajmniej części Zielonej Solidarności, albowiem przeszli oni do działań konspiracyjnych. Kolejnym ważnym okresem był przełom lat 80. i 90. Transformacja systemowa w Polsce, odzyskanie przez Polskę suwerenności, budowanie autentycznego parlamentaryzmu w państwie polskim. Wówczas też struktury Solidarności Rolników Indywidualnych zostały odtworzone. Miało to miejsce w marcu 1989 roku. To między innymi doprowadziło do olbrzymiego sukcesu. W trakcie wyborów czerwcowych w 1989 roku aż 23 działaczy wiejskich uzyskało mandat poselski, aż 13 działaczy wiejskich uzyskało mandat senatorski. W następstwie tego sukcesu zaczęły odtwarzać się również i struktury partii politycznej reprezentującej polskich rolników. Najpierw ukształtowało się PSL Wilanowskie. Również przekształcenia miały miejsce w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, które przekształciło się w PSL Odrodzenie i doszło na tej bazie do połączenia i do powstania jednolitej partii o nazwie PSL Polskie Stronnictwo Ludowe. Warto wskazać, że nie wszyscy działacze zgodzili się na takową koncepcję, na to współdziałanie dawnych ZSL-owców z działaczami Rolniczej Solidarności. Chociażby jeden z naszych bohaterów, Bąk, był przeciwnikiem tego typu porozumienia. Stwierdził, że nie jest to autentyczna reprezentacja polskiej wsi i chociażby w 1990 roku założył PSL Mikołajczykowskie, które jego zdaniem o wiele bardziej autentycznie miało odzwierciedlać i nawiązywać do tego prawdziwego PSL założonego przez Stanisława Mikołajczyka zaraz po zakończeniu II wojny światowej. To są te najbardziej istotne okresy, jeżeli chodzi o historię polskiej wsi i rozwój polskiego ruchu ludowego. Jak już posiadamy tą bazę wiedzy, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest dziedzictwo Zielonej Solidarności? Szanowni Państwo, na pewno tym dziedzictwem jest silna tożsamość polskiego ruchu ludowego, szczególnie widoczna na tle Europy, na tle innych państw europejskich, gdzie owszem funkcjonują organizacje rolnicze, ale przede wszystkim na poziomie związków zawodowych organizacji branżowych. Natomiast w Polsce polska wieś i polski ruch ludowy nadal jest na tyle silny, że posiada wieloletnią reprezentację w polskim parlamencie, mam na myśli oczywiście okres III Rzeczypospolitej, i taka reprezentacja przez te kilkadziesiąt lat utrzymuje się, funkcjonuje w postaci odrębnych partii politycznych, ale również oprócz tego przecież działają i związki zawodowe. Takim dziedzictwem Solidarności, Szanowni Państwo, jest duża świadomość siły oddziaływania polskiej wsi. To się odbywa dzięki temu, co przed momentem zaprezentowałem Państwu, że są silne organizacje, są partie polityczne, które reprezentują interes polskich rolników i szerzej polskiej wsi. Warto wskazać, że w wielu krajach europejskich jest z tym problem. W części krajów, mimo tego, że dziedzictwo tamtejszego ruchu ludowego było bardzo silne. Z czasem partie polityczne pozanikały, czy też zostały wchłonięte przez inne silniejsze nurty. Tak chociażby stało się na Węgrzech, gdzie po II wojnie światowej bardzo silna była partia tak zwanych drobnych rolników, która w przeciwieństwie do mikołajczykowskiego PRL-u w Polsce nawet przejściowo na Węgrzech przejęła władzę. Następnie później została przez komunistów zlikwidowana. W okresie transformacji na Węgrzech na przełomie lat 80. i 90. próbowano ją odtworzyć, ale z czasem ta działalność na Węgrzech się rozmyła. Natomiast w Polsce po 1989 roku jak najbardziej silna reprezentacja polityczna, silna reprezentacja zawodowa polskiej wsi została utrzymana. I stąd ta świadomość dużej siły oddziaływania. Do tego dochodzi przekonanie o moralnej słuszności prezentowanych własnych spraw. Ten element znakomicie przebija się w dzisiejszych czasach. Warto pamiętać, że chociażby od lutego 2024 roku przecież obserwujemy strajki polskich rolników, polskiej wsi. To jest jak najbardziej żywy dowód na dziedzictwo zielonej solidarności, na tradycję polskiej wsi. Przekonanie o swojej sile, przekonanie o sile oddziaływania. Polska wieś, polskie organizacje rolnicze w tej chwili w Polsce naprawdę są jedną z niewielu sił, które potrafi wyprowadzić na ulice miast, na ulice wiosek kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób i wiele jednostek sprzętu. To mało która grupa społeczna w Polsce dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie są sfokusowani na niepotrzebnych elementach materialnych, jest tak dobrze zorganizowana. I to te strajki, które trwają od lutego 2024 roku, jak najbardziej pokazują tą siłę polskiej wsi, która jest dziedzictwem między innymi Zielonej Solidarności. Szanowni Państwo, a warto powiedzieć, że postulaty prezentowane aktualnie, czyli od lutego przez polskich rolników, są jak najbardziej słuszne. To jest wielkie dziedzictwo Zielonej Solidarności. Szanowni Państwo, bardzo dobrze znamy historię robotniczej Solidarności. Całkiem dobrze znamy historię Solidarności Studenckiej, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Cały